Dobry, witam na przedostatnim pogotowiu poetyckim w tej edycji. Dzisiaj, jak wszystkie spotkania w tej edycji, poprowadzi pan Andrzej Sosnowski i wygłosi pogadankę pod tytułem Wiersz i śmiech. Natomiast po spotkaniu odbędą się indywidualne konsultacje dla zaproszonych 4 osób, które mam nadzieję, że tutaj są. Także po pogadance proszę ustawić społeczną kolejkę na te konsultacje do pana Andrzeja. Zapraszam jednocześnie na marcowe spotkanie, ostatnie w ramach pogotowia poetyckiego. Odbędzie się 19 marca i wcześniej, przed konsultacjami, zapraszam na pogadankę Wiersz i płacz. Końcową z takim tytułem. Dobrze, będziemy tu chyba gremialnie płakać na zakończenie pogotowia. I przypominam, że jednocześnie będą to ostatnie konsultacje w tej edycji, więc zapraszam do nadsyłania zgłoszeń, trochę się już ich pojawiło. Także im wcześniej Państwo wyślecie, tym szybciej będziemy mogli dokonać też jakiegoś wyboru i powiadomić o zaproszeniu na zajęcia. Wcześniej, bo już w sobotę, odbędzie się premiera 2 książek w Biurze Literackim. O godzinie 19 spotka się z Państwem Jakub Ekier, który przetłumaczył książkę Rainera Kuncego Remont Poranka oraz Andrzej Sosnowski, który współtłumaczył książkę Harry'ego Mepiusa Osobne przyjemności. Na tę książkę składają się 3 teksty i właśnie autorem przykładu jednego z tych tekstów jest pan Andrzej. To w sobotę o godzinie 19 też tutaj. Natomiast w trakcie festiwalu Port Wrocław, który odbędzie się w ostatni weekend kwietnia, przyjadą zarówno Kunce, jak i Mepius, więc potwierdzili już swój przyjazd, więc będzie okazja posłuchać tych tekstów oryginalnych. To chyba tyle tak słowem wstępu. Zapraszam jeszcze raz na spotkanie w sobotę, godzina 19, a potem następne spotkanie dopiero 19 marca. Pogotowie poetyckie i ostatnia pogadanka Wiersz i płacz.
Dobry wieczór Państwu i w przeciwieństwie do dzisiejszej pogadanki, jak powiedziała Pani Anna, ta ostatnia pogadanka, obiecuję, pod tytułem Wiersz i płacz, będzie z prawdziwego zdarzenia. To znaczy, będziemy z pewnością mogli płakać, a może nawet śmiać się przez łzy, ale ona będzie z pewnością taka prawdziwa. Natomiast dzisiejsza będzie taka trochę udawana. Pana, bo przyznaję, że nigdy jeszcze tutaj w obecności Państwa nie miałem tak wielkiej pustki w głowie dzisiaj, ale ta pustka może się kojarzyć w jakiś sposób z pojęciem pustego śmiechu, które mamy w polszczyźnie. Pusty śmiech mnie ogarnął, mówimy w ten sposób po polsku. Ja czuję coś właśnie w tym rodzaju, coś w rodzaju pustoty śmiechu w samym sobie. Także proszę mi wybaczyć, jeżeli zacznę na przykład chichotać po prostu w pewnej chwili i nie będę w stanie nic z siebie wypuścić. Natomiast kiedy będziemy płakać za kilka tygodni, to będziemy płakać naprawdę. Także dzisiaj jest wstęp do tego płaczu w postaci jednakowoż śmiechu. Chciałem też, bo nie wiedziałem, że pani Anna zapowie spotkanie sobotnie, zaprosić Państwa niejako do kwadratu, czyli po raz drugi, jeśli chodzi o sobotnie spotkanie, dlatego że wtedy na pewno będzie dużo śmiechu. Nie w związku z Rainerem Kuncem, ale z Harrym Matthewsem, który pisze czasem bardzo zabawnie i przynajmniej jeden utwór, którego fragmenty z pewnością zostaną tutaj wykonane pod tytułem Osobne przyjemności, jest utworem niezwykle rozweselający. Także to w związku z Harrym Matthewsem, który rzeczywiście ma przyjechać, a jego przyjazd to będzie no, naprawdę wielkie wydarzenie. Jest to wspaniały człowiek, wspaniała postać. Poza tym, że jest to oczywiście świetny pisarz, to sama postać jest naprawdę zjawiskowa. Jeśli chodzi o posturę, wygląd, humor, co jest w jakimś związku z tym, o czym mówimy dzisiaj, poczucie humoru i w ogóle generalnie coś, co nazywa się klasą. To tak można byłoby o Harrym Matthewsie mówić. A dzisiejszy, w związku z tym, co powiedziałem na samym początku, dzisiejsze moje mówienie zacząłbym od takiego hasła pod tytułem Nie mam nic do powiedzenia. Mówię to i to jest poezja dla mnie. Jak Państwo z pewnością się zorientowali, jest to cytat. Jest to cytat z Johna Cage'a. John Cage, kompozytor, wynalazca muzyczny, może bardziej niż kompozytor, ale również autor tekstów literackich. W ten sposób napisał w swoim wykładzie o niczym. Lecture on nothing, czyli wykład na temat niczego, ale to jest mylne, bo na temat niczego mogłoby oznaczać, że chodzi o filozofa niczego. Wykład o niczym, lecture on nothing. I have nothing to say. Nie mam nic do powiedzenia. Pierwsza kwestia. I mówię to, and I'm saying it, and that is poetry. I to jest poezja. For me. Dla mnie. I tak zaczyna się ten piękny wykład, który trwa bardzo długo i który toczy się wokół właśnie kwestii nie mam nic do powiedzenia. Co jest śmieszne, oczywiście w momencie rozpoczęcia wykładu, w momencie, może zwłaszcza rozpoczęcia wykładu, właśnie nie mam nic do powiedzenia, i w trakcie wykładu pada jeszcze kwestia poezja, czyli że ten wykład nie tylko, że jest wykładem o niczym i mówi się, że nie ma się nic do powiedzenia, to jeszcze ma być poezja, co więcej. Ja bym zaproponował taką figurę tutaj, że dlatego ogromna większość poezji, którą się tutaj zajmujemy, jest poezją komiczną i w jakiś sposób śmieszną, niezależnie od jej treści. Ze względu na to, że w czasach, którymi się tutaj zajmujemy, czyli w czasach tak zwanej ironii romantycznej, począwszy od romantyzmu aż do dzisiaj, dominującą świadomością właściwie jest to, że albo tak naprawdę nie mam nic do powiedzenia z wielu powodów, bo albo wszystko zostało powiedziane już wcześniej, bo przecież jeżeli literatura trwa tyle stuleci i osiągnęła takie wspaniałości, jeśli chodzi o okresy klasyczne, to tak naprawdę trudno jest jeszcze powiedzieć, że mam cokolwiek do powiedzenia poza tym, co zostało już powiedziane. Albo z tego powodu historycznego, albo z innego powodu, że w ogóle nie ma nic do powiedzenia. że w ogóle nie ma czegoś takiego, co można byłoby naprawdę serio powiedzieć. Dlatego, że wszystko, co odkryli romantycy, jest w jakiś sposób podcięte przez konieczną, niezbędną ironię. Dlaczego ona jest konieczna i dlaczego ona jest niezbędna? Dlatego choćby, że jeżeli zaczynam pisać wiersz na jakikolwiek temat, to przecież w pewnym momencie muszę wybuchnąć śmiechem, myśląc o tym, że piszę wiersz. Dlatego, że pisanie wiersza jest czymś szalenie podejrzanym z takiego czy innego powodu. Także ta ironia, tematu ironii, o którym mówiłem poprzednim razem troszeczkę, wprowadzając nawet taką formułę właśnie romantyczną Friedricha Schlegla, że ironia to jest permanentna parabaza alegorii tropów. I wtedy Państwo się śmiali. I ja też się śmiałem. Bo kiedy słyszę się taką formułę, która wypowiedziana jest w języku filozoficzno-literackim, nie można się nie roześmiać, ponieważ właściwie nie rozumiemy z niej nic. Permanentna jeszcze da się jakoś pojąć. Parabaza, co znaczy słowo parabaza? Alegorii, no alegoria to jest strasznie ogólne pojęcie. Tropów, jakich tropów? Figur stylistycznych. I teraz Schlegel utrzymywał, że nie może w ogóle być takiego bytu poetyckiego nowoczesnego, który nie zawierałby w sobie elementu permanentnej parabazy alegorii tropów. To znaczy, żeby nie zawierał w sobie takiego momentu, w którym autor nie zdaje sam sobie sprawy i nie zdaje czytelnikowi sprawy z tego, że to, co pisze, to jest tak naprawdę bójda schrzana. Że to, co pisze, to jest tak naprawdę w żaden sposób nie uprawomocnione, nieprawe, nieprawomocne, nieprawomyślne i w ogóle jest wielkim, kolosalnym, fikcyjnym nadużyciem. I tak mówił Schlegel, rozpoczynając ten wielki śmiech romantyczny i mówiąc, że cała istota poezji romantycznej, a cokolwiek z tej istoty żeśmy zauważyli poprzednim razem, kiedy mówiliśmy o wierszu Norwida w Weronie. Tam jest właśnie ta ironia romantyczna w postaci takiej doskonale lakonicznej, prostej i sprowadzającej nas na ziemię, kiedy on mówi, że tak, że poezja to jest, cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea, ta łza z nad planety spada i groby przecieka, to jest poezja. A naprawdę jest tak, jak mówią ludzie uczeni, że to nie łzy są, ale że kamienie, i nikt na nie nie czeka. Tak jest naprawdę, a tak jest poetycko. Współistnienie tych dwóch momentów, tych dwóch rozpoznań stanowi właśnie o ironii. To znaczy Norwid potrafi napisać rzecz poetycką z jednej strony i natychmiast ją zdyskredytować z drugiej strony, wiedząc, że konstrukcja poetycka jest konstrukcją całkowicie zmyśloną, nieprawdziwą, fikcyjną, jest nadużyciem, jest kłamstwem. Jest kłamstwem metafory. Jest kłamstwem antropomorfizmu, czyli tego, że cyprysy mówią. Bo cyprysy nie mówią. Ludzie mówią. I tylko ludzie mówią, nikt poza ludźmi nie mówi. Więc jeżeli mówimy, cyprysy mówią, i kiedy w kamieniu widzimy łzę, no to kłamiemy. Kłamiemy poetycko i bardzo pięknie. Ale rozlega się śmiech. W tym wierszu jest śmiech. I to jest taki niski śmiech, szyderczy, prawda? Polegający na tym, że cokolwiek sobie wymyślimy, tak naprawdę, jakąkolwiek sobie konstrukcję stworzymy, a ta ironia nie ma końca, począwszy od romantyzmu, to znaczy ona ogarnia również oczywiście całą na przykład sferę religijną, prawda? To znaczy, że oczywiście to wszystko, co nam się jawi jako religia, jest tylko i wyłącznie poetycką konstrukcją złożoną z samych figur stylistycznych. A i z niczego więcej. Że to są po prostu metafory i alegorie rozhuśtane w nieskończoność. Tak, ażeby nam się lepiej żyło. Bo bez tego, bez tej wizji, bez tej konstrukcji żyje nam się zdecydowanie gorzej. Współistnienie tych dwóch momentów jednym tekście na przykład, tak jak ten krótki tekst Norwida, to jest właśnie moment śmiechu, takiego już bardzo uniwersalnego i uogólnionego. Bo kiedy mówimy tutaj o wierszu i o śmiechu, to właściwie nie tyle mówimy o oczywistych przypadkach śmieszności, chociaż trochę tej będzie też, śmieszności polegającej na tym, że ktoś pisze fraszkę na przykład i odwołujemy się tutaj do czasów przedromantycznych. Bo proszę zwrócić uwagę, że tak zwana fraszka na przykład później jest właściwie tylko i wyłącznie poetycką krotochwilą, nie ma większego znaczenia. Fraszka była lekcją moralną w czasach przedromantycznych i czymś, co można było traktować całkiem poważnie, ale później już nie. Nie mamy na myśli satyry. Tę satyrę znali oczywiście autorzy starożytni i uprawiali w sposób absolutnie doskonały. Satyra społeczna, satyra polityczna. Tego też nie mamy na myśli właściwie, bo to są oczywiste przypadki śmiechu. Mówimy raczej o takim śmiechu, który zmierza do nieskończoności i który wszystko podcina i który wszystko neguje inne. I w tym momencie pojawia się oczywiście nasz wielki płacz za 3 tygodnie. Nasz wielki płacz za 3 tygodnie będzie również związany z tym, o czym, z czego się śmiejemy dzisiaj. Ale tak to po prostu jest. Także wracając do hasła, do tego szyldu modelowego z samego początku, to właściwie to John Cage robi, kiedy mówi: nie mam nic do powiedzenia. Co to znaczy? To znaczy, że nie powiem, cyprysy mówią. Tego nie mam do powiedzenia. Nie powiem, że to nie łzy są, ale że kamienie, bo to już wiadomo. Więc tak naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Ale mówią to, że nie mam nic do powiedzenia i to jest poezja. To jest być może ostatnia poezja, jaka jest. To znaczy taka, kiedy się mówi o tym, że nie ma się nic do powiedzenia. I chodzi o opracowania śmiechu, nowoczesne opracowania śmiechu, pomijając starożytne i wcześniejsze opracowania śmiechu, których jest dużo i są wspaniałe. I oczywiście Platona można by tutaj gęsto cytować i tak zwaną ironię sokratejską. Jeśli chodzi o, i oczywiście komedię antyczną, jeżeli chodzi o opracowania teoretyczne śmiechu, to bym Państwu polecał przede wszystkim klasyczny esej Baudelaire'a pod tytułem O istocie śmiechu. To jest bardzo sławny tekst, bardzo ciekawy. O esencji śmiechu, gdyby to dokładnie go tłumaczyć z francuskiego, bo tam jest słowo esencja w tytule, o istocie śmiechu, o esencji. Krótki tekst, bardzo zabawny. Oczywiście, jak mogło być inaczej. O istocie śmiechu. To, co napisał Søren Kierkegaard na temat śmiechu, głównie w książce Albo, w tekście o Don Giovanni Mozarta. To jest bardzo piękny esej o operze Mozarta i tam jest bardzo dużo o śmiechu. I jest jeszcze klasyczna rozprawa Bergsona, Henri Bergson, o śmiechu po prostu. Też krótka i też bardzo zabawna i śmieszna. I oczywiście Freud, o którym mówiliśmy tutaj czasami, też o śmiechu nie wiele do powiedzenia, ale jego ujęcie śmiechu jest osobliwe, także nie będziemy się tutaj zajmować. Baudelaire na przykład wychodzi od bardzo prostej kwestii, którą można powiązać z kwestią Cage'a, bo co robi Cage jako mówca, jako wykładowca, jako ewentualnie poeta, kiedy mówi: nie mam nic do powiedzenia. Upada. Prawda? To jest upadek wykładowcy, to jest upadek poety, który w pierwszych słowach mówi: nie mam nic do powiedzenia. I Baudelaire w swoim tekście o śmiechu wychodzi od sytuacji może, którą można by nawet uznać za cokolwiek prymitywną, niemniej jednak fundamentalną. On się zapytuje w pewnym momencie tego tekstu tak: co powoduje, że na widok upadającego człowieka, który potknął się na ulicy, jego brat w Jezusie Chrystusie natychmiast No i można sobie dopowiedzieć. Prawda? Przyznają Państwo, że to jest bardzo cenny strzał w samo sedno tego demonicznego zjawiska, jakim jest śmiech w istocie. No bo co powoduje? Prawda? Wszyscy przeżyliśmy tę sytuację, że jeżeli ktoś idzie i nagle się pośliźnie i się wywróci, to pierwszą reakcją jest śmiech. Najczęściej. Nie musi tak być zawsze. Możemy być przygotowani zawczasu jakby na to i wówczas natychmiast jesteśmy poważnie refleksyjni. To znaczy doceniamy całą wagę zdarzenia i niebezpieczeństwo. Ale jednak ta pierwsza instynktowna reakcja nie bierze pod uwagę żadnego niebezpieczeństwa. To jest po prostu śmieszność i upar. Baudelaire mówi, że to jest oczywiście już jakoś tam demoniczne i świadczy o wyższości. Że tutaj wyższość i pycha wchodzi w plan natychmiast. Dlatego, że on to interpretuje w ten sposób, że widok bliźniego, który upada nagle, pokazuje oczywiście całą naszą beznadziejną sytuację w świecie. Całą beznadziejność naszej kondycji w świecie, która polega na tym, że przy wszelkich pozorach takich, jakie zachowujemy tutaj, prawda, i które są bardzo miłe, ja do Państwa w miarę kulturalnie przemawiam, Państwo niezwykle kulturalnie mnie słuchają, to niemniej jednak przy całej tej, w całym dostojeństwie takiego naszego bytowania w świecie, prawda objawia się w jednej chwili, kiedy ktoś poślizgnie się na skórce banana i nagle cały komizm naszej postawy wyprostowanej staje pod znakiem zapytania. Bo to nagle walimy się po prostu na ziemię i, no i jest jakaś katastrofa. Katastrofa dekorum, katastrofa estetyczna, katastrofa moralna. Prawda? Człowiek, który się przewraca w ten sposób, załóżmy, że nic mu się nie dzieje, w sensie, jest postacią komiczną. Jest postacią, która jakby zaprzeczyła samej sobie. Jest postacią, która została zredukowana do tego, czym ludzka postać generalnie jest. To znaczy ofiarą. Po prostu ofiarą. Ofiarą tego czy tamtego. Takich albo innych okoliczności. Groźniejszych lub mniej groźnych. Ale zawsze w ostatecznym rozrachunku ofiarą. I tutaj Baudelaire właśnie widzi szatańskość tego śmiechu, że w tym momencie tej katastrofy właśnie naszą reakcją jest śmiech. I widzi to jako moment ironiczny. To znaczy właśnie w ten sposób przejawia się ironia i kroczymy sobie dumnie i maszerujemy w wierszu, albo w prozie, albo w tańcu absolutnie wspaniali i oto nagle zdarza się coś, co cały ten spektakl niweczy i kończy. Nie ma ratunku absolutnie. Nie uda się już odzyskać twarzy. Tancerz, który przewraca się na scenie, na przykład, to jest porażka całego przedstawienia. Kompletna porażka. Coś takiego nie mogło się zdarzyć, a jednak się zdarzyło. I jest tak zwany śmiech na sali. Wówczas. No, ale sala jednak rechocze, kiedy coś takiego się stało. I to jest śmiech. I to jest śmiech w wierszu również, w tym, że w tym sensie, że tak jak twierdził Schlegel i Norwid, tak jak to widział, że to wykonuje się w samym wierszu. To znaczy wiersz już od pewnego momentu, bez tego momentu ironicznego, właściwie nie może istnieć, bo dlatego, że udaje coś. Udaje, że jest nieświadomy tego, że jest tak naprawdę zawsze porażką. Udaje możliwość ustanowienia czegoś, czego nie da się ustanowić, bo to wszystko musi się przewrócić. I taki jest taki ogólny spektrum, zarys, przegląd jakby tego śmiechu, który można w czytaniu literatury zaprowadzić naprawdę bardzo daleko. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o nowoczesną poezję, oczywiście, to ona jest przede wszystkim śmieszna. Ona jest choćby śmieszna na przykład przez swoje rozpaczliwe próby utrzymania się na powierzchni mowy właśnie w taki sposób, aby tej śmieszności uniknąć. I stąd między innymi pojawiają się te straszliwie skomplikowane i trudne struktury poetyckie, jak na przykład Mallarmé i jego rzut kości. Właściwie można sobie wyobrazić naiwne spojrzenie, chociaż w naszych czasach od czasu romantyzmu przynajmniej nie ma żadnej naiwności, też nie może być. Ale naiwne spojrzenie kogoś, kto patrzy na poemat Mallarmego i wybucha śmiechem. Dlatego, że to jest takie koszmarne dziwactwo. Dlatego, że nic się z niczym nie łączy. Dlatego, że wszystkie wersy są różnymi trzonkami napisane. I to po prostu jawi się nagle jako całkiem śmieszne. Oto zabawna, śmieszna poezja, która w ten sposób może istnieć, dlatego, żeby się uratować przed możliwością powiedzenia czegoś, co byłoby absolutnie nieprawdziwe. Ileż lawirowania, ileż manewrowania, żeby tylko wymknąć się jakąkolwiek śmiesznością prostego twierdzenia, przesłania moralnego, przesłania filozoficznego. Prawda? Ileż gestów tanecznych wykonać, żeby jak w korridzie, żeby uniknąć ciosu byka i jakoś się wymknąć tanecznie, żeby tylko nie zrobić czegoś, czego już nie da się zrobić po wszystkich odkryciach ironistów rozmaitych. No i tak to jest. Także komizm pewnego rodzaju jest jakby żywiołem podstawowym. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o sposoby istnienia poezji w rozmaitych miejscach na Ziemi, to te komizmy bardzo się od siebie różnią. I używane są na rozmaite sposoby. Ja tutaj Państwu ośmieliłem się zaproponować utwór, którego komizm, w którym śmiech jest już być może czymś przebrzmiałym, starym, ale co było, wiersz nazywa się Świeże Powietrze, Fresh Air. Autorem jest Kenneth Kruk, poeta nowojorski, który ten wiersz napisał w latach 50. I teraz ten wiersz w latach 50. oznaczał właściwie całą ogromną rewolucję w poezji amerykańskiej. I czytając ten wiersz Kruka i zauważając te rozmaite staroświeckości, jeśli chodzi o jego humor, ten wiersz był odbierany jako niezwykle zabawny wówczas, dlatego że szalenie wyzywający, jeśli chodzi o sytuację poezji w Ameryce wówczas. Otóż ten wiersz zestarzał się między innymi dlatego, że sporo podobnych gestów pojawiło się w poezji polskiej w latach 90. I to w mocniejszej postaci. Ale mniej więcej polityka jest taka sama. Czyli odchodzimy w tej chwili od komizmu i śmiechu i ironii jako rzeczy podstawowej i zasadniczej. I przechodzimy do komizmu praktycznego. Dlatego, dlaczego warto w pewnych momentach śmiać się i w ten sposób, śmiejąc się, zmieniać na przykład sposób pisania, sposób mówienia w danym czasie. Także to jest taki wyimek z historii. Tekst, który może nas przez chwilę zainteresować jako tekst historyczny, niezwykle ważny w latach 50. w Ameryce. Także proponuję, żebyśmy kawałek tego wiersza sobie przeczytali teraz. A potem jeszcze spróbują Państwa rozweselić. Ale z komizmem wiersza, ze śmiechem w wierszu, to tak naprawdę nigdy do końca nie wiadomo, czy on zagra. Chyba, że wiersz jest po prostu zwyczajnie właśnie fraszką, albo jakąś całkowitą kratochwilą, albo limerykiem, i tak dalej. Tutaj wiadomo, intencja jednak kogoś jakby wypala taki wiersz. Dlatego, że wiadomo, że trzeba się śmiać. A kiedy wiadomo, że trzeba się śmiać, to częstokroć śmiech się nie udaje. To jest Kenneth Kruk. W przekładzie Bohdana Zadury. Świeże powietrze. I proszę sobie tylko jakby wyobrazić odrobinę historycznej aury. Tego, co to, jak to mogło grać w latach 50. Dzisiaj ta sytuacja jest zupełnie inna w bardzo wielu miejscach na Ziemi, również w Ameryce. To jest czas w latach 50., żeby Państwu jakieś punkty orientacyjne, które Państwo doskonale z pewnością znają. On polega na tym, że, ale tak zwykle, że jest strasznie dużo słabej poezji w czasopismach. Na czym polega ta słaba poezja w czasopismach? Otóż wówczas w latach 50. ona polega na tym, że autorzy, którzy drukują wiersze w najważniejszych czasopismach literackich, istnieje wówczas pojęcie najważniejszych czasopism literackich i te nazwy się pojawiają w tym wierszu, że autorzy są wtórni. A wtórni są wobec wysoko brzmiących poetów modernistycznych z lat 1920-1945. Poetów o pewnych aspiracjach właśnie moralistycznych. Znaczy, odpowiednikiem w Polsce byliby tacy autorzy jak Miłosz, Herb. Żeby wziąć dwóch zupełnie różnych autorów. I w ten sposób, w tym wierszu, Świeże powietrze, otwiera się zupełnie nowa poezja w Ameryce naprzeciwko takiej właśnie poezji solennej. I on brzmi tak. To jest bardzo długi wiersz. Państwo mają tylko fragment tego wiersza. Ja przeczytam oczywiście tylko fragment. W towarzystwie poetyckim jakiś brunet wstaje, aby powiedzieć: mdli mnie od tego waszego gadania o powściągliwym i dojrzałym talencie. Czy nigdy nie wejrzeliście przez okno na obraz Matisa? Czy zawsze stawaliście w hotelach, gdzie było tyle pająków, że pełzły wam po twarzach? Czy kiedykolwiek zajrzeliście do wnętrza butelki z musującymi bąbelkami? Albo widzieli obywatela rozłupanego na dwoje przez piorun? Obawiam się, że zimowy sen niedźwiedziątek nigdy nie wzbudził waszego uśmiechu, chyba że dostrzegliście w nim głęboką analogię do ludzkich cierpień i pragnień. Och, co za banda maniaków. Tak brzmi pierwszy ustęp tutaj. I tutaj bardzo łatwo można wypunktować wszystkie momenty, że tak powiem, historycznie zakotwiczone. Prawda? Widzą je Państwo. Mdli mnie od tego waszego gadania o powściągliwym i dojrzałym talencie. No to oczywiście jest jakaś kalka z artykułów krytycznych, prawda? Kiedy z całą pewnością w bardzo wielu artykułach krytycznych i recenzjach pojawia się fraza, że to jest powściągliwy, dojrzały talent. To czytamy do dzisiaj w polskiej prasie literackiej, oczywiście w amerykańskiej też. To nie jest ginęło, absolutnie. Ale jedną z zabawniejszych fraz, jakie można przeczytać w polskich recenzjach, jest na przykład Krzysztof Śliwka w swojej nowej książce przemawia już tonem absolutnie dojrzałym. Śmiech. To jest to. Innymi słowy, autor recenzji twierdzi, że Krzysztof Śliwka wcześniej nie przemawiał tonem dojrzałym, tylko jakimś innym tonem. Prawdopodobnie nie dojrzałym. Ale oczywiście zabawną jest rzeczą, że autor recenzji no tak sobie swobodnie przyznaje prawo do tego, żeby oceniać, czy ktoś jest dojrzały, czy niedojrzały. Przecież to jest dużej klasy impertynencji. Prawda? Nieprawda? Jest. Oczywiście. Bo nie mówi się tutaj o wierszach. To nie jest mowa o wierszach. Tak naprawdę mówi się o czyjejś tak zwanej dojrzałości umysłowej, albo niedojrzałości umysłowej. Na wypadku. Dużej klasy impertynencji. Ciekawy moment. Czy nigdy nie wyjrzeliście przez okno na obraz Matisa? Ściśle amerykański. Bo wydaje mi się, że no, na przykład we Francji ta linijka byłaby całkowicie dziwna. Prawda? W Ameryce Kenneth Kirk, młody, niedojrzały autor z całą pewnością, prawda? Podpiera się Matisem. Przywołuje tutaj Matisa i mówi, no jakbyście patrzyli na Matisa, no to byście byli trochę mądrzejsi, prawda? Ale wy trochę nie robicie. Aluzja do nieznajomości, generalnie rzecz biorąc, malarstwa francuskiego, ciekawego malarstwa francuskiego w Ameryce. która to nieznajomość skończyła się dopiero mniej więcej w latach 60. Gdy był on stosunkowo słabo znany. Czy kiedykolwiek zajrzeliście do wnętrza butelki z muszującymi bąbelkami? Pop. Nawet dosłownie po angielsku pop. To są głównie napoje gazowane. Tak się nazywają pop. Bottle pop. Butelka czegoś gazowanego jak Sprite, Fanta, Cola i tak dalej. Czyli nawiązanie do popu tutaj waloryzujące pop. Bardzo ważne w latach 50. Pójście do butelki z Coca-Colą. Może to jest poezja. Może tutaj należy. Może o tym należy pisać. W latach 50. w prasie literackiej amerykańskiej oczywiście żadnego wiersza Coca-Coli nie można było przeczytać. Dlaczego? Można się zapytać, dlaczego? No i tak. Chyba, że dostrzegliście w nim głęboką analogię do ludzkich cierpień prawdy. Prawda? Czyste stwierdzenie dotyczące tego, o czym pisano wówczas. Coś jest wartościowe, jeżeli stanowi analogię do ludzkich cierpień i prawdy. Chodzi o z góry daną wysokość pewnej tematyki, która jest tą tematyką właściwą i stosowną dla wielu. No to jest czytelne mniej więcej? To co Krąg robi tutaj? Ten. Brunet siada, a inni obrzucają go kosymi spojrzeniami. Wstaje blondyn i mówi, on ma rację. Dlaczego mamy się organizować do obrony tego królestwa nudy? Tylu cwaniaczków kręci się przy poezji. Na dodatek ludzi, którzy się na niej nie znają. To sytuacja uniwersalna. Prawda? Wszechczasowa. Nie twierdzę, że poeci powinni polubić się i zorganizować do walki z nimi, ale uważam, że zwyczajnie powinien w nich strzelić piorun. Wtedy zgromadzone miernoty patrzyły strzałami blondyna. Przewodniczący wszedł na pole. Mówił, cóż za kreaturę. Krótkie ręce i nogi, drobno kościste, myślał jednak, że jest całkiem czarujący, a był łysy z paroma obrzydliwymi czarnymi włosami. I jego głos brzmiał jak woda wyciekająca z wazelinowej wanny. I powiedział, tematem naszej dzisiejszej dyskusji jest poezja poświęcona miłości wśród łabędzi. To jest. No z jednej strony oczywiście wygrywany jest, jak zawsze we wszystkich sporach międzypokoleniowych, argument młodości. Prawda? Tutaj jest tak nawet po gombrowiczowsku mniej więcej, prawda? Jak łysy, prawda? I taki okropny i tak dalej. To co on w ogóle będzie tutaj miał wspólnego z poezją? Prawda? My jesteśmy młodzi i piękni. Piękni 20-letni. My piszemy wiersze, w których działa piorun. Oraz tematem naszej dzisiejszej dyskusji jest poezja poświęcona miłości wśród łabędzi. No to jest nawet troszeczkę poniżej pas. Oczywiście, ale proszę tylko pomyśleć o tym, ile wierszy napisano o łabędziach i o łabędziu jako w konfiguracji z Zeusem. To jest słynna historia, Zeus i Leda. Prawda? I Zeus dosiadający Ledy pod postacią łabędziu. I rozmaita symbolika, która się z tym wiąże. I nagle człowiek taki jak Kenneth Kirk zdaje sobie sprawę w roku 56 mniej więcej, że przecież w takim razie mamy do czynienia z czystym kretyństwem. No, absolutnym kretyństwem. No bo jak ktoś poważny może napisać wiersz o miłości wśród łabędzi, o łabędziach, o łabędziu i o Zeusie jako łabędziu i kobiecie i tak dalej. To możemy sobie jeszcze opowiadać jako dykteryjki z przeszłości, bo starożytni mieli taki sposób formułowania swoich uczuć w obrazach i pojęciach alegorycznych. No ale przecież wiersz Yeatsa napisany w XX wieku o łabędziu, no to przecież jest czysty nonsens. Jak można w ogóle czymś takim się zajmować? Jeżeli jesteśmy poważnymi ludźmi i jeszcze mamy na karku tak straszliwą historię, jak w XX wieku. Łabędź? I o to chodzi tutaj mniej więcej. I oczywiście również o pewnego rodzaju akademizm, kiedy na przykład zbiera się grupa ludzi i zaczyna dyskutować o symbolice łabędzia albo motywie kruka w twórczości kogoś tam. I wszyscy rzucili landrynkami w obrzydliwego faceta i szarpali jego odświętne ubranie, a on podrygiwał na podium w niesamowitej wesołości i recytował wiersze swych małych przyjaciół, lecz blondyn wysunął głową z chmury i recytował wiersze o wschodzie i gromie, a brunet ruszył przez stratosferę nucąc wiersze o stosunkach między niesamowitymi prehistorycznymi czarnymi wielorybami i cwaniaczek, do którego przylepiły się landrynki, zwiąte jak papierosowa bibułka, którą obsiały trzmienie. Młodzieńczy, niedojrzały. I wszyscy profesorowie opuścili pokój, by wrócić do swego obowiązku. To powinno być do swych obowiązków, bo to jest to their duty. Ale to po polsku tylko istnieje jako liczbę mnogiej do swoich obowiązków. I w pokoju zostali sami poeci. Pięciu lub sześciu. I zaśpiewali wspólnie nowy wiersz XX wieku, który mimo wpływu Mallarmego, Shelleya, Byrona, Whitmana oraz dodatkowo miliona innych poetów jest wciąż całkowicie oryginalny i tak podniecający, że nie można go tutaj powtórzyć. Ładne wyjście z sytuacji. Jeśli chodzi o... Innymi słowy, tego wiersza jeszcze nie ma. Jeśli być może nie może być. Natomiast kwestia tak zwanego wpływu, i tu jest oczywiście naigrawanie się w kwestii tego, że przez pewien czas trzy czwarte maszynerii akademickiej poświęcona była kwestią wpływu. To znaczy, kto wpłynął na chopę, prawda? Ślad twórczości kogoś tam, tego jak w twórczości kogoś tam. Tak dalej. Musicie pójść do towarzystwa poetyckiego i czekać, aż to się zdarzy. Kto raz usłyszał ten wiersz, nie pokocha żadnego innego. Komu raz przyśni się ten sen, będzie niepocieszony. Kto raz pokocha ten sen, będzie jak ktoś umarły, kiedy już poznał te wypisy wielkiej sztuki obecnego czasu. Och, mieć znowu 17 lat, śpiewał Rudzielec. Następnie, i to jest cały czas temat młodości prowadzony, w taki znów troszeczkę kombrowiczowski sposób, ale również miłoszowy, bo Miłosz też o tym pisał, że cóż, prawda, cóż sobie robi tak naprawdę para całujących się młodych ludzi z pomnika poety, który stoi obok. Śmiech na sali. Mieć znowu 17 lat, śpiewał Udzielec, i nie wiedzieć, że poezją rządzi berło niemoty, głuchoty i obleśności. Gdy z krzykiem ciskali kamieniami w jego nieśmiertelne ciało i wrzucili jego prymitywną komedię do morza, skąd śpiewa wiersze nieodwołalnie niebieskie. Cóż, jak niebieski okres Picasso, być może pozytywnie waloryzowany. Kim są ci wielcy poeci naszego czasu i jakie są ich nazwiska? Prawda? No to jest podstawowa kwestia polegająca na tym. Kim są ci wielcy poeci naszego czasu i jakie są ich nazwiska? Yeats, oczywiście on będzie miał litanię anglosaskich poetów, najpierw przynajmniej. Yeats ze swym zgubnym wpływem, Auden ze swym zgubnym wpływem, Eliot ze swym zgubnym wpływem. Czy Eliot to wielki poeta? Nie wiadomo. Hardy? Stevens, Williams. Czy Hardy jest współczesny? Hopkins. Czy Hopkins jest współczesny? Rilke. Czy Rilke jest współczesny? Lorca. Czy Lorca jest współczesny? Kto jeszcze jest współczesny? Mallarmé, Valéry, Apollinaire, Eluard, Reverdy, francuscy poeci są wciąż współcześni. Pasternak i Majakowski. Czy Żółw jest współczesny? Bardzo ładny moment takiej absolutnej szczerości tutaj, bo on wymienia Francuzów i oczywiście Francuzi, czytani wtedy przez Amerykanów, stali się patronami całej nowej poezji amerykańskiej, podobnie jak Rosjanie. I to był ich taki, nie mam frazy pod ręką, ale taki skryty argument, taki as w rękawie, dlatego że oni mogli powiedzieć, Francuzi, znacie Francuzów? Nie znano Francuzów. Ci francuscy poeci nie byli wcale w Ameryce powszechnie znani. Ci chłopcy w latach 50. tak naprawdę odkrywali po raz pierwszy dla angielszczyzny, dla amerykańszczyzny francuskich poetów, którzy zostali tutaj wymienieni. Czyli jest powołanie się całkiem prostoduszne, prostolinijne na prekursorów znakomitych. Bardzo ważne jest. Znajdują dla siebie tradycję. I mówią, spadajcie, prawda? Jesteście słabi. Tak naprawdę to dobrze są ci francuscy autorzy, których my sobie spokojnie po francusku czytamy, poznamy francuski. Jesteśmy wykształceni. I Rosjanie. A Rosjan czytali po angielsku. Oczywiście Pasternak, Majakowski, wielkie miłości, Franka O'Hara i innych autorów. Także my w was Pasternakiem, Majakowskim, Reverdim i Apollinaire. I już was nie ma. Taki był ich gest. Gdzie są młodzi poeci w Ameryce? Trzęsą się w wydawnictwach i na uniwersytetach. To jest łatwe. Trzęsą się w wydawnictwach i na uniwersytetach. I to jest mocny cios, mocne strzały w tym wypadku, bo to jest ten moment, dokładnie w latach 50., kiedy poeci zaczynają pracować na anglistykach w Ameryce i w ten sposób zarabiają na życie. Coke tego nie robi. Później zaczął tego. Tego w tym momencie jeszcze Coke nie robi, ani Ashbery nie robi, ani O'Hara nie robi. Nikt z nich tego nie robi. Oni są wolni w Nowym Jorku, całkowicie. Natomiast lekko gardzą tymi poetami, którzy zarabiają na życie na uniwersytetach i tłuką też przy okazji jakieś prace naukowe. Czyli zajmują się rzeczami kompletnie bezużytecznymi, jeśli chodzi o poezję. No i trzęsą się, no, muszą się trząść, prawda? Bo będąc na uniwersytetach nie mogą napisać niczego interesującego, bo jeżeli napiszą coś zbyt interesującego, to zostaną wyrzuceni. No, jeżeli napiszą coś na przykład sprośnego, coś na przykład śmiesznego, no to będzie to dla nich kompromitacja. I tak to było w latach 50. Zwłaszcza trzęsą się na uniwersytetach. Zwilżają biblioteczne schody swoją pociną. Gulgoczą nieszkodliwymi. Dla kogo? Wierszami o klonach i własnych dzieciach. Pięknie, prawda? To jest wiersze o drzewach, prawda? Klonach i o własnych dzieciach. Poczciwa poezja. Drzewo, dziecko, żona. Bardzo Kenneth Herk tego nie lubi w tym momencie. I własnych dzieciach. Czasami porywają się na temat taki jak Villa d'Este lub latarnia na Rhode Island. Och, jakie nędzne robaki. Chcą doskonalić formę. Cały ten wiersz, jak Państwo widzą, jest napisany w ten sposób, ażeby nie było najmniejszego podejrzenia pod adresem Kenneta Kołka, że on doskonali formę. No, on robi mnóstwo w tym wierszu rzeczy, które mają świadczyć o tym, że to jest po prostu. Usiadł w kawiarni i napisał od pierwszego wersu do następnego, nie dbając, nie licząc sylab, nie odgłos. Natomiast przeciwieństwem była oczywiście tak zwana akademicka poezja ówczesna, czyli starająca się zachować przynajmniej pozory rygoru formalnego w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Jak sonet i pentamet triempiki. A przecież nie mogliby ci młodzi chłopcy, gdyby znaleźć im inny zawód, odnieść znakomitych sukcesów, powiedzmy, na pokładzie statku. Nie wątpię w to, sir, i chciałbym, byśmy poddali ich próbie. nad statkiem leci samolot niosący bombę, no to zapewne tej bomby nie spuści. Młodzi poeci z uniwersytetu z niepokojem wpatrują się w niebo. Och, pamiętają te dni na kampusie, gdy podnosili wzrok, by śledzić ptasie odchody. Pamiętają dni, które spędzali tworząc eleganckie wieże. Ptasie odchody eleganckie. To jest tak dziecinnie trochę potraktowana antyteza rzeczywistości i fikcji. Czy nie ma głosu, by wykrzyknął z wiatru i powiedział, jak to jest być wiatrem? Być potarganym przez drzewa i przynosić muzykę z porozrzucanych domów i kamieni i być w tak intymnych stosunkach z morzem, by nie móc go zrozumieć? Czy nie ma nikogo, kto się czuje jak para spodni? Pytanie do Państwa. Czy nie ma nikogo, kto się czuje jak para spodni? To jest te... próba też napisania naiwnego wiersza. Wiatr, powietrze, morze mają w jakiejś swojej rzeczywistości tutaj zaistnieć na nowo przeciwko poezji akademickiej. Czy nie ma nikogo, kto się czuje jak para spodni? To jest aluzja do tego. Ci poeci nowojorscy właśnie w latach 50. oni dostali ogromnego impetu dzięki plastykom. Ta poezja zupełnie inaczej by wyglądała prawdopodobnie tych bardzo, bardzo, bardzo zdolnych, bystrych, oczytanych ludzi, gdyby nie plastycy, którzy zaczęli troszeczkę wcześniej, już w latach 40. i w latach 50. tak zwany abstrakcyjny ekspresjonizm, Jackson Pollock, Willem de Kooning, byli podstawowymi autorami, a jedna cecha była jakby dla nich zasadnicza. Absolutne ryzyko w tym, co absolutne nieoglądanie się, nieoględność całkowita, jeśli chodzi o jakiekolwiek prawidła malarskie, które istniały wcześniej. Absolutne lekceważenie tak zwanego przedmiotu malarstwa. Prawda? Liczy się tylko i wyłącznie farba. I możemy zrobić na płótnie absolutnie wszystko. I stąd Oldenburg na przykład wystawił jako rzeźbę spodnie. Wiszące spodnie. Prawda? Czy nikt się nie czuje jak para spodnie. I to jest oczywiście takie post-Duchampowskie, bo Duchamp to robił tego rodzaju rzeczy. Spodnie, czemu nie? Spodnie, butelka Coca-Coli. Prawda? Tutaj jesteśmy, tak naprawdę, a nie w świecie miłości łabędzi. Także to jest... Widzą Państwo historyczność tej polemiki, bo wiele z tych rzeczy jest dla nas całkowicie oczywistych. Teraz, natomiast one były nowe i brzmiały nowe. Wtedy, kiedy ten wiersz powstał. Czy nikt się nie czuje jak para spodnie? Być parą spodni raczej niż łabędzi. Lato na drzewach, oto pora, by udusić paru kiepskich poetów. To zresztą brzmiało świetnie w latach 50. Oto pora, by udusić paru kiepskich poetów. Co za propozycja. No jakby napisał coś takiego autor uniwersytecki, to prawdopodobnie straciłby pracę. I to jest właśnie radość Kenneta Kempa. Oto pora, by udusić paru kiepskich poetów. Żółty konik na patyku kołysze się tam i z powrotem i przez komin opuszcza się dusić. Strajker. Dusić. Postać, która pojawia się w tym momencie i już występuje w tym poemacie do samego końca. Wyśniona przez Kenneta Kempa postać dusiciela, który morduje kiepskich poetów. Opuszcza się dusiciel. Białe i różowe róże drżą lekko podczas walki, lecz później obok nieżywego poety, w cudzysłowie, przytulają się wygodnie do swego wazonu. Są teraz bezpieczniejsi. Róże. Są teraz bezpieczniejsi, że nikt ich nie porówna do morza. Ładne? Są teraz bezpieczniejsi. Nikt ich nie porówna do morza. Róża bezpieczna. Skąd róża? Oczywiście to też jest źródło. Źródło do tego, bo to jest... jedną z założycielskich zasad tej poezji była sławna kwestia Gertrudy Stein. Róża jest różą, jest różą, jest różą, jest różą. Rarus, rarus i tak dalej. I to właściwie może iść w nieskończoność. To znaczy, nigdy nie jest, nie może być, nie była, nie będzie, w pod żadnym warunkiem czymś innym. Uwaga, że w obrębie poezji takie proste wittgensteinowskie określenie jest tak naprawdę i było w 1912 roku, chyba kiedy to Stein napisała, było rewolucyjne. A co to znaczy? To znaczy, że można powiedzieć, róża jest ewentualnie z pewnym nadużyciem, bo to jest problematyczne. Ale nie można już powiedzieć, jest jak, prawda? Coś innego. Albo, że coś jest jak, róża. Dlatego, że jest to zwyczajnie nieprawda. Stąd jest ten moment. Róże są już teraz bezpieczne, bo nikt ich nie porówna do morza. Bo jeżeli róże są porównane do morza, to przestają istnieć jako róże. To morze w porównaniu jest ważniejsze niż róże. Dlatego, że róże tylko służą porównaniu. Więc róże teraz mogą być bezpieczne. Oto tutaj w pociągu raz jeszcze jest dusiciel. Ma załatwić osobnika, który jedzie na wieczór autorski. Brzmi współcześnie. Ma załatwić osobnika, który jedzie na wieczór autorski. A proszę Państwa, tutaj taki drobiazg historyczny. Nowość. Wieczór autorski. Nowość. Wieczór autorski, taki jakie je znamy, to jest to, o czym pisze Kenneth Kaluk. On ma na myśli wieczór autorski taki, jakim go znamy. To jest historia powojenna. Wcześniej wieczory autorskie przede wszystkim nie nazywały się wieczorami autorskimi, tylko były czytaniem poezji w jakichś wyjątkowych, odświętnych warunkach najczęściej. I najczęściej całkiem prywatnych, salonowych i tak dalej. Natomiast ten osobnik, którego załatwi dusiciel, jedzie na prawdziwy wieczór autorski dzisiejszy. Jakim go zna. Jedzie do Poznania na przykład na wieczór autorski. I zginie. Ach, stuk! Ciało się wali na ruchomą podłogę. Na stadionie widzą go tak, że skacze przez mroźne powietrze na twórcę porównań między futbolem a życiem. I po cichutku go dusi. No to jest poniżej pana. Tutaj jest dusiciel w odzieży kowboja. Zeskakuje z konia, by unicestwić studentów bitu. Państwa, czasy oczywiście Northrop Frye, Carl Jung, bardzo wiele innych postaci głośnych, Jung wcześniej, Frye później. Oczywiście znów mit, podobnie jak wpływ, o którym mówiliśmy. Mit miał swój byt na Akademii, w Akademii Uniwersyteckiej przez dobrych kilkadziesiąt lat jako absolutnie podstawowy wehikuł zdobywania stopni naukowych. Odnaleźć elementy jakiegoś mitu w jakimś utworze literackim oznaczało po prostu wielki triumf krytyczno-literacki. Studenci zaraza po prostu, jeśli chodzi o poezję, zdaniem Kennetha Kaufa. Potem oni zajmują się łabędziami. Ucho dusiciela wyczulone jest na imiona Orfeusza, Kukulejna, Gawaina i Odyseusza. I na wiersze poświęcone Jane Austen, Scottowi Fitzgeraldowi, Ezrze Poundowi i postaciom już nieżyjącym, nawet w czyichś myślach, o dusicielu, dusicielu. Leży sobie na grzbiecie w falach Pacyfiku. Leży sobie na grzbiecie w falach. To jest nowy ideał. Imiona mogły być ciekawie dobrane, ale Orfeusz, Kukulein to oczywiście irlandzka mitologia. Gawain, rycerz z opowieści o okrągłym stole. Odyseusz. Pierwsze poświęcone Jane Austen. Ciekawe, że są wiersze poświęcone Jane Austen, czy to jest po prostu taki wymysł. Ja nie czytałem żadnego wiersza poświęconego Jane Austen, bo bardzo znakomitej prozatorce, ale ciekawe. Także to jest, no być może nonszalancja po prostu znowu jest zaznaczona. No i docieramy do końca tego fragmentu. które państwo mają, ten wiersz potem robi się coraz bardziej dziki i chuligański. Także pojawiają się nawet odgłosy zwierząt rozmaite. Chrum, chrum, hał, hał. Jako takie dadaistyczne momenty poetyckie. Ale tu jest ładny fragment o czasopismach literackich jeszcze. Przypuśćmy, że ktoś wychodzi na dwór świeżego wiosennego dnia i ma nieszczęście natknąć się na artykuł o poezji współczesnej. Przypuśćmy, że ktoś wychodzi na dwór świeżego wiosennego dnia i ma nieszczęście natknąć się na artykuł o poezji współczesnej w New World Writing. Lub ma nieszczęście spotkać parę przykładów takiej poezji, pisanej przez ludzi zaprzątniętych mitem, panienkami i zaliczeniami. W Hudson River, lub jeśli jest za granicą, w Bottega Oscura, lub w samym Encounterze. Co ma zrobić z resztą dnia, która leży wokół niego, obrócona w perzynę? Co ma zrobić? Tutaj jest taki... Taka rzecz może nie do końca dla państwa czytelnych, bo tutaj jest nawet naigrawanie się z bardzo dziarskiego poety, jakim był John Berryman. Przez całe swoje życie, ale to jest aluzja do wiersza z lat 40. Berrymana pod tytułem The Ball Poem, wiersz o piłce, tutaj się w przekładzie Piotra Somera możemy sprawdzić w antologii. What is he to do? Powtórzone kilka razy, czyli co ma zrobić, co ma zrobić, co ma zrobić. Także to jest nawet, to jest taki delikatny gest w tym wierszu, dość ładnie zrobiony, polegający na tym, że Kolb w latach 50. pokazuje, że już lata 40., czyli Berryman, nie wystarczają. To absolutnie nie jest to, nie o to chodzi. Och, z pewnością nie może poskarżyć się rektorowi Columbia College, ani nawet dziekanom, ani T.S. Eliotowi, ani Ezra Poundowi. Przypuśćmy, że ktoś pisze do księżnej Kaetani, pani poeci są straszni. A księżna Kaetani była redaktorką, wydawczynią periodyku literackiego. Pani poeci są straszni. Czy to da coś dobrego? I przypuśćmy, że ktoś idzie do Hudson Review, a i to jest moja ulubiona końcówka tej. Przepraszam. Sam zacznę ją śmiać. Przypuśćmy, że ktoś idzie do Hudson Review z pudełkiem zapałek i podpala budynek. Kończy w więzieniu z wyrokiem pronumeraty. Partisan, Seveny i Canyon. Więzienie z wyrokiem pronumeraty. Czasopism literacki. To jest duża sprawa. No i tak to wygląda, widzą państwo. To jest śmiech historyczny, śmiech na temat, który oczywiście jest możliwy. To może jeszcze należało powiedzieć, że ten śmiech w takiej postaci i taka rewolta poetycka jest możliwa dzięki temu, że jest jakiś śmiech u gruntu, gruntowny, taki, który może ożywić również tego rodzaju partykularny śmiech. Po prostu wyśmianie jakiegoś wątku przewodniego, czy jakiegoś nastroju przewodniego, jeśli chodzi o inną poezję. On oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że... Ale jeżeli wszystko jest tak gruntownie przeszyte śmiechem i tak zabawne, w gruncie rzeczy, ironiczne, no to przynajmniej nie wygłupiajmy się pisząc o łabędziach, prawda? I o różach, które przypominają morze, tylko zajmijmy się czymś może odrobinę bardziej serio, bo i tak jesteśmy śmieszni, poeci, jakby od samego początku i z gruntu. Krzysztof Jaworski, proszę państwa, już chyba państwo bardzo długo trzymam. Krzysztof Jaworski, autor, jeden z wielu, bo my ten żywioł, mówię w tej chwili tylko o autorach takich absolutnie współczesnych, piszących teraz i jeszcze przed 50. Ten żywioł śmiechu i komedii, komunizmu rozwinął się bardzo wspaniale u wielu autorów. Że wspomnę chociażby Darka Foxa, czy Zbigniewa Machena i Krzysztofa Jaworskiego, jakby słabiej dzisiaj trochę czytanego, niesłusznie, jak mi się wydaje, który pisał jeszcze niedawno temu znakomite rzeczy i cały czas pisze, ale te bardzo mocno komiczne rzeczy były napisane pod koniec lat 90. No on robi na przykład takie, że taką rzecz jak to jest książka Hiperrealizm Świętokrzyski. I to właściwie na chybił trafił, można by wybierać fragmenty, jeśli chodzi o śmiech Jaworskiego. Kiedyś byłem szczupłym facetem, taki wiersz pod takim tytułem, który już sobie, jak Państwo słyszą, ma ten moment jakby doskonałej autoironii. W pierwszym wersie tytułu nawet nie potrafi postawić takiego, którym nie byłoby tego dystansu, który w każdej ironii występuje. Tego jednego ja do drugiego ja. Ja, który pisze wiersz i który dystansuje się wobec tego ja rzeczywistego. Kiedyś byłem szczupłym facetem i utyłem jak Elvis. Mama, żona i Sendecki mówią. Mama, żona i Sendecki mówią. A co tu jest?
Coś, czego jeszcze nie ma.
Dużo jest tego? To są nowe. Nie, to nie, nie, nie są. Nie. To jest wybór. Jakiś zbiór. Wspaniałości. No to ja też absolutnie nie.
Przyniosłem, bo większe litery są.
No, ale przestanę się, bo tutaj musiałbym szukać. A to jest ciężka książka. Mama, żona i Sendecki mówią Jaworski, ależ ty masz piersi. Z tym, że mama mówi do mnie synu. To nie piersi, koledzy, odpowiadam, lecz mięśnie. Aktualnie znajdują się w stanie spoczynku. Z tym, że do mamy mówią mamo. Cały Elvis. Nie mam nic do powiedzenia. A śpiewał nie będę. Prawda? Wróciliśmy do samego początku. Johna Cage'a. I have nothing to say. Nie mam nic do powiedzenia i mówią to. To jest poezja. Ja polski robi coś bardzo podobnego. Jestem pewien, że jest absolutnie bez żadnego rozwiązania. Po prostu nie mam nic do powiedzenia, a śpiewał nie będę. To się jakoś też łączy z tym wierszem Kołka. Śpiewać o różach ewentualnych, o łabędziach ewentualnych. Śpiewać nie będę. Swoją drogą nie mam nic do powiedzenia. Jest także bardzo ładnie. Tu jest słynny. I tu też. Też. Poemat Homage to Maria Konopnicka. Państwo znają ten poemat. Homage to Maria Konopnicka. Homage to, angielskie, czytaj homage to, hold to, w hołdzie Marii Konopnickiej. To jest przepis autora na początku wiersza. Mario, nie urodziła się i nie urodzi poetka większa od ciebie. Dziś, kiedy masz 154 lata, czują się przy tobie jak 30-letni gówniarz w marynarskim ubranku. Seks mógłby wchodzić w rachubę. Zawsze zazdrościłem cię przyjaźni z Elizą Orzeszkową. Oto mi chodzi. Zawsze zazdrościłem ci przyjaźni z Elizą Orzeszkową 1841-1880. I tej błyskotliwej korespondencji z lat 1879-1882. Ja przyjaźniłem się z Darkiem Foxem. 1966. Jego błyskotliwa korespondencja z lat 1991-1992 ograniczyła się jedynie do streszczenia czterech odcinków stawki większej niż życie. Po czym tu bardzo krytyczne. Zwróćcie uwagę, że to jest jakby podobny rozmach, co w wierszu Kołka, tylko że jakby znacznie bardziej dzisiaj dla nas zabawny. Bo teraz następują streszczenia Darka Foxa, które są cytowane przez Jaworskiego i których nie będę Państwu czytał. Jaworski oczywiście musi dać te wszystkie streszczenia, skoro się na nie powołał, bo tak będzie prawdziwie i rzeczywiście. Mario, jak widzisz to po streszczeniach? Jak widzisz kwitło życie intelektualne w latach 90. XX wieku? Jako naród zeszliśmy naprawdę daleko. Niedługo nakręcą ogniem i mieczem. Ciekawe, kto zagra Olbrychskiego. Ciekawe, czy Fox komuś to streści. Mario, mój świat wewnętrzny nijak nie przekłada się na świat zewnętrzny. Jestem jak ta sierota, co pasała gąski, ale teraz nie ma już co pasać, bo przyszedł lis i zeżarł jej stan. Stoją tylko nad tym lisem i skomlę, ty chuju, oddaj gąski. Ale on nie oddaje. I nie odda. Mario, czy to ja zgorzkniałem, czy ten świat jest naprawdę wyjątkowo ponurym miejscem? Niedziela. Miejscowa telewizja emituje mszę świętą z napisem live. A ja czekam na mszę świętą z napisem unplugged. A więc on jednak live, potem dead, przez 3 dni unplugged, by ponownie live. Niezbadane są wyroki telewizji. Niezbadany jest magnetofon szpulowy ZK-120T. Niezbadane jest nagranie Rasputin w wykonaniu zespołu Pełnią. Niezbadana jest zawartość pozostałych szpul. Widzą Państwo też takie elementy wspólne z wieżą Kołka, to są również takie, że pojawiają się momenty jakby historycznie zakotwiczone w czasie, które z czasem wychodzą jakby z obiegu. Bo ja nie jestem pewien, na ile niezbadane jest nagranie Rasputin w wykonaniu zespołu Pełni M. Jest na przykład czytelny. Trudno powiedzieć, bo ja mgliście sobie przypominam nagranie Rasputin z zespołu Pełni M. sprzed mniej więcej 30 lat, ale przecież on z całą pewnością nie może już funkcjonować. Mario, od dzieciństwa chodzi mi po głowie ten motyw. Ja na trzykołowym rowerku. A tuż obok przepiękna królewna o złotych włosach. Dosłownie o złotych. Włosy ma bowiem wykute z metalu i używa ich jako peruki. Wiem o tym. Ponadto coś tam musi być nie w porządku z kółkami. Rowerek się kiwa, co utrudnia jazdę. Strasznie mnie to wkurwia. No i tak, i to jest długi poemat, także ja nie będę w całości wyczytał, tylko tak, żebyśmy się pośmiali na samym końcu. A opowiadałem Ci, cały czas do Marii Konopnickiej oczywiście, opowiadałem Ci, jak zadzwonił do mnie kiedyś Darek Fox. A ja mu mówię, że chciałbym wreszcie napisać coś dla ludzi. A on na to, to napisz rozkład jazdy PKP. Los potrafi być okrutny. Mario, twoja cipka 2 metry pod ziemią zamieniona w proch. Biologia nigdy nie była po naszej stronie. Zakończenie. Mario, nie rozumiem tego świata. Cokolwiek to oznacza. Wiersz jest oczywiście modelowany na utworze Ameryka, Elena Ginsberg. Ameryka. Ameryko. To ja może jeszcze Państwu przeczytam parę wersów, bo reszty Państwo będą mogli się domyślić z utworu Wszyscy równi, wszystko wspólne, żadnej władzy. Niech minister spraw wewnętrznych wydupczy ministra spraw zagranicznych. Niech posłowie na Sejm wydupczą posłów do Senatu. Niech przedstawiciele partii konserwatywnej wydupczą przedstawicieli partii komunistycznej. Niech ci z legitymacjami partyjnymi wydupczą tych z biletami autobusowymi. Niech specjaliści z biura ekspertyz wydupczą specjalistów z biura analiz. Niech pracownicy szkolnictwa wyższego wydupczą pracowników szkolnictwa podstawowego. Niech siły centroprawicy wydupczą bezstronnych politycznie. Niech ośrodek badania opinii publicznej wydupczy główny urząd statystyczny. Niech pielgrzymujący górnicy wydupczą pielgrzymujących przedstawicieli innych zawodów. Niech syci wydupczą spragnionych, chorzy, zdrowych, biedni, bogatych. Niech właściciele supermarketów wydupczą właścicieli straganów. Niech zarządcy komisaryczni wydupczą ekonomistów bankowych, wierzący ateistów, mieszkańcy kontynentów, mieszkańców zamorskich krajów. Niech prowadzący kancelarie adwokackie wydupczą odbywających praktyki lekarskie. Niech sędziowie wydupczą prokuratorów, ekolodzy, ekonomistów, komornicy księgowych. Niech wojska wierne rządowi wydupczą armię opozycji. Niech bezrobotna młodzież wydupcze emerytów i rencistów. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze są trzy strony. Dziękuję bardzo.
Ale to będzie kłopot.